Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe tropy z mamą w roli głównej. Później wyrwiemy się z Natalią na wieś do babci Anieli i jej kota Kameleona. W Białowieskim Parku Narodowym czeka nas spotkanie z żubrami. Popołudnik bajkowy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Zapraszamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że w piątek obudzimy się w jednym z najpiękniejszych dni w roku, w dniu mamy. Każdy wie, że jego mama jest najlepsza na świecie. Niesamowicie silna, bo potrafi odkręcić słoiczek z deserem i rozdziela dwa płaskie klocki Lego bez gryzienia. Nosi swoje dziecko na rękach, bez względu na to, czy waży 2, 12 czy 20 kg. Jest najmądrzejsza, bo szybko liczy kropki na Biedronce i wie, po co ludzie noszą buty i dlaczego trzeba myć zęby co wieczór. Co nie dla wszystkich jest oczywiste. Miewa też cechy superbohatera. Bywa pogromczynią pszczoły, pająka, komara, potrafi przegonić zły sen i koszmary spod łóżka, wywołać uśmiech nawet przez łzy i ma takie fajne ramiona, w których każdy zawsze czuje się bezpiecznie. Po co nam mama?
Mama potrzebna jest na pilnowanie dzieci, żeby robić śniadanie. Mama jest ładna i ma złote serduszko. Najbardziej się lubię z mamą bawić. Lubię, jak mama mnie przytula, jak się do mnie uśmiecha.
Mama, mama, mama. Mama jest mamą.
Chcę się bawić, chcę zrobić pierogi na ławki na zelki. Lubię chodzić na spacery z mamą. Lubię pomagać mamie. Lubię chodzić z mamą do tatą. Jakby mamy nie było, to bym był bardzo smutny. Mama jest potrzebna.
Mama przytuli, kiedy kolano się stłucze, pomasuje brzuszek, kiedy boli, dosięgnie do szafki, w której schowane są ciasteczka, czasem sama się nimi poczęstuje i cały czas mówi, że kocha. No to czego życzyć mamą?
Żeby była zawsze wesoła.
Żeby miała super wypasione auto.
Żeby mama zawsze miała uśmiech na twarzy.
Bym dała mamie duży uścisk.
Żeby mama miała to, czego chce.
Żeby mama miała dużo pieniędzy, że tyle jej wystarczyło.
A te mamy, nasze mamy, bardzo, bardzo je kochamy.
Uśmiechy dzieci zawsze są najmilszymi prezentami dla wszystkich mam. A co by mamy powiedziały na małą porcję śmiechu dzieci już teraz? Taki śmiech jest zaraźliwy i mam nadzieję, że uśmiechają się już wszystkie mamy. Grymas uśmiechu nie tylko dodaje mamom urody, ale poprawia samopoczucie. Śmiech jest zdrowy, o czym przypomina Jarek Jatel.
Śmiech powoduje lepsze utlenienie umysłu i trzeba się śmiać jak najwięcej, żeby być dotlenionym, żeby lepiej pracował umysł, żeby być mądrym. Człowiek uśmiechnięty jest mądry, po prostu. To jest teoria mojego dziadka. Wystarczy spojrzeć, jaką furorę robią kabarety. Ludzie chcą się śmiać, nawet jeżeli widzą w skeczu obśmiane w swoje własne wady. Lubią się z tego śmiać, chcą się z tego śmiać. I nawet chcą się śmiać sami z siebie, żartują z siebie. Moja żona zawsze wysyła mnie do załatwiania różnych spraw, bo ja wchodząc gdziekolwiek mówię od razu dzień dobry, staram się zażartować. Człowiek, który się uśmiecha, człowiek, który podchodzi pozytywnie do drugiego człowieka, na pewno ma łatwiej, bo od razu jest inaczej postrzegany. Stara się zburzyć mur, nawet jeżeli są malkontenci, którzy ten mur długo budowali, to potrafi bardzo szybko go zburzyć i dogadać się z człowiekiem. I wydaje mi się, że w każdej sytuacji jest dużo, dużo łatwiej.
Uśmiech kosztuje mniej niż elektryczność, a daje więcej światła. W radosnych nastrojach już za chwilę wspólnie z Katarzyną Malinowską, autorką przewodnika Białystok bliżej Ciebie, zaproponujemy spacer do centrum.
Bajkowe tropy.
Obiecywaliśmy pomysły na spacery po Białymstoku, inspirowanych przewodnikiem Katarzyny Malinowskiej, Białystok, bliżej ciebie. Przed wakacjami aż 6 takich szlaków przetrzemy. Pierwszy przed nami.
Będziemy podążać tropem rodu Branickich po Białymstoku. Pierwszym punktem naszych wędrówek będzie Pałac Branickich i spotykamy się przy Bramie Wielkiej.
To jest ta brama z gryfem.
Tak, to jest ta brama z gryfem. Chyba najbardziej okazała brama w całym mieście. No i cóż, jest to pierwszy punkt naszej wyprawy.
Ile czasu musimy zarezerwować na ten spacer?
Maksymalnie do 2 godzin.
Wygodne buty to podstawa?
Tak, wygodne buty, butelka wody, przyda się też mapa, szczególnie dla tych młodszych dzieci.
I na początek przenosimy się w czasie.
Przenosimy się do XVIII wieku. Teraz zamykamy oczy. Mamy przed sobą piękny, barokowy ogród, w którym spotykamy państwa Branickich. Przemieszczamy się razem z Izabelą i Janem Klemensem. No i naszym oczom ukazuje się piękny, barokowy pałac. W pałacu działała orkiestra, balet, a także teatr, więc był to bardzo dobrze zorganizowany dwór. I trzeba pamiętać, że w sumie dzięki rodzinie Branickich nasze miasto w XVIII wieku wypiękniało.
Cały czas jesteśmy przy Pałacu Branickich.
Jeżeli zdecydujemy się na dalszą drogę, należy kierować się w stronę ulicy Jana Kinińskiego, ponieważ tam znajduje się pałacyk gościnny. Przemieszczamy się z ulicy Kilińskiego w stronę samego centrum. Idziemy w stronę Archikatedry Białostockiej. I tutaj szczególnie najmłodszych może zainteresować, że w sumie są to 2 kościoły, z czego ten mniejszy jest starszy od tego większego, który rzuca się nam w oczy jako pierwszy. Jeżeli będziecie mieli okazję wejść do tego białego, mniejszego kościółka, no to warto wiedzieć, że miał on kiedyś pełnić rolę mauzoleum rodu Branickich. Mauzoleum, czyli takiej formy rodzinnego grobowca, w którym miała spocząć właśnie rodzina Branickich. Dzisiaj w kościółku możemy zobaczyć nagrobek serca hetmana Branickiego, a także epitafium jego żony Izabeli, ale tutaj zaznaczam, że epitafium przeważnie wygląda w ten sposób, że jest to marmurowa płyta przytwierdzona do ściany, a w naszym kościółku białym epitafium Izabeli Branickiej jest w formie haftowanej tkaniny, więc jest to rzeczywiście bardzo ciekawy element wystroju wnętrza. Jeżeli wejdziemy z kościoła tego starego, białego, o którym cały czas mówię, naszym oczom ukaże się centrum Białegostoku, gdzie bardzo duża część budynków powstała z fundacji Jana Klemensa Branickiego. Mówię tutaj między innymi o zbrojowni, w której dzisiaj znajduje się galeria imienia Sylędzińskich. Mówię tutaj między innymi o ratuszu, w którym mieści się główna siedziba Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. O klasztorze Sióstr Miłosierdzia. Dzieci pewnie kojarzą ten klasztor, ponieważ mieści się tam przedszkole, więc może część słuchaczy chodzi do tego przedszkola. Jeżeli rzeczywiście mielibyśmy zagłębić się w historię Branickich w Białymstoku, a jeszcze do końca nie wiemy, jak hetman razem ze swoją małżonką wyglądali, to warto zajrzeć do wspomnianego już białostockiego ratusza, ponieważ tam znajdują się 2 okazałe portrety Jana Klemensa oraz Izabeli w bardzo pięknych, zdobnych ramach, które kilka lat temu trafiły do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Teraz moglibyśmy prześledzić media społecznościowe hetmana i hetmanowej i zobaczyć mnóstwo zdjęć z ich życia, no ale w przeszłości nie mieliśmy takich form kontaktu i tu, żeby zobaczyć, jak wyglądali, najlepsze będą portrety.
Dokładnie i chciałabym jeszcze dodać, że rzeczywiście te portrety są rzadkością.
W ratuszu oglądamy portrety Izabeli i hetmana Branickich i tu kończymy spacer?
Tak.
Za tydzień podążymy tropem drewnianej architektury.
Zapraszamy.
Ta książka powstała w ramach stypendium prezydenta Białegostoku. Dzięki temu mamy kolejny przewodnik dla dzieci Białystok bliżej ciebie. Kto chce zdobyć książkowy przewodnik właśnie teraz, wystarczy, by odpowiedział na pytanie, gdzie? którym miejscu w Białymstoku zobaczymy najbardziej wiarygodne portrety Branickich. Przypominam, że mamy też wersję online przewodnika pod adresem kierunek-sztuka.pl.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Wiosenne tropy prowadzą nas do Białowieskiego Parku Narodowego. Tam czekają na nas największe ssaki Europy, majestatyczne zwierzaki, które fascynują i dużych, i małych, o czym przekonuje dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak.
Obserwuję dzieci, które czasami malują te żubry. Duża brązowa plama. Do tej plamy dorabiamy głowę, dorabiamy kończyny i inne elementy tego ciała. Żubry myślę, że są takim wdzięcznym obiektem do rysowania, ponieważ są w miarę jednolicie ubarwione, ale malując je też należy zwrócić uwagę na to, że mają ciekawe fryzury. I bardzo często możemy zaobserwować jakąś krowę albo samca z jaśniejszą, z ciemniejszą grzywką, z dłuższą, krótszą. Ja pracuję z żubrami lat 15, najpierw jako ich lekarz, teraz jako opiekun tej największej wolno żyjącej populacji żubrów i nauczyłem się te zwierzęta obserwować. One robią miny, one okazują niezadowolenie, one okazują radość, a czasami po prostu okazują znudzenie. Zwłaszcza jeżeli udajemy się do miejsc takich jak rezerwat pokazowy żubrów czy ogród zoologiczny. Ja bardzo lubię patrzeć na te zwierzęta, jak one za wszelką cenę nam zwiedzającym chcą udowodnić, że wcale ich to nie interesuje, że my tutaj przyszliśmy. Ja to zawsze widzę, czy po rysiu, wilkach, żubrach, czy innych zwierzętach, jedynie konie. Koniki polskie typu tarpana, co by się nie działo, bardzo zwierzęta socjalne, bardzo lubiące się nawzajem. One są zawsze i się tak przyglądają i dziwią się i nawet starają się zaczepić tego człowieka. Na co trzeba też uważać, bo taki konik ma dosyć silne ząbki, a raczej zębiska, zęby.
I potrafi chapnąć.
Potrafi chapnąć i to się bardzo źle kończy.
Żubr tego budzi respekt.
Budzi respekt. To, że wygląda tak jak czasami figurki pluszowe, które gdzieś stoją na półkach w pokojach dziecięcych albo półkach sklepowych, to proszę się tym nie zwodzić, ponieważ żubry potrafią biegać aż 50 km na godzinę. Tak, 40 do 50 km na godzinę. Taki żubr, który waży nawet 900 kg, samiec może ważyć, a samica około 600, największe zwierzęta, bo średnia jest troszeczkę mniejsza. To tak jak u nas ludzi, są mniejsi i więksi, tak samo zwierzęta są mniejsze i większe, wyższe, niższe, krótsze, dłuższe, cięższe, lżejsze. Ale przeciętny żubr może pobiec te właśnie 40 do 50 km na godzinę, skoczyć 2 metry do góry, proszę mi uwierzyć, ja to widziałem, jak żubr z miejsca skacze 2 metry do góry. No i są to bardzo silne zwierzęta. One sobie też świetnie z tego zdają sprawę, że są od nas ludzi większe i są od nas silniejsze. Dlatego mądry obserwator żubrów szanuje to zwierzę, szanuje jego siłę i majestat i nie stara się do niego za blisko podchodzić, tak żeby nie doszło do jakiegoś niepotrzebnego zdarzenia. Czasami bywa tak, że żubry mogą się zaniepokoić. Dotyczy to przede wszystkim matek krów ze swoimi cielętami, a zbliżamy się do tego okresu, kiedy to te cielęta będą się pojawiały na świecie. To jest właśnie końcówka maja, czerwiec, początek lipca. To jest taki sezon, kiedy tych małych żuberków się może nam troszeczkę pojawić. Taka matka jest bardzo zatroskana o swoje potomstwo, bardzo wrażliwa na wszelkie zbliżające się niebezpieczeństwa, w tym człowieka. Dlatego jeżeli o tej porze roku zauważymy gdzieś żubra w lesie, to broń Boże nie staramy się do niego zbliżać. Możemy mu się poprzyglądać, możemy go poobserwować, nie robić gwałtownych ruchów i delikatnie się wycofajmy. Bo mimo tego, że żubry są duże i silne, one sobie o wiele lepiej dają radę w tym lesie niż my, bo one są do tego lasu przystosowane. Przede wszystkim barwą swoją. Ta barwa brązowa, no świetnie je maskuje. Ja się przyznam do tego, że zdarzało mi się w moim życiu zawodowym przechodzić około 2 metrów obok żubra i gdybym go nie usłyszał, bo on wydał w pewnym momencie swój odgłos, to ja go nie widziałem. Było to w środku lata, popołudnie, czyli to słońce dosyć takie już nisko błądzące pomiędzy tymi puszczeńskimi ostępami, no spowodowało, że ja tego żubra nie widziałem. Ja go usłyszałem, bo żubr wydaje taki charakterystyczny głos, który nazywamy chruczeniem. On jak gdyby chrumka tak delikatnie. i jest bardzo skromny w tym odgłosie, no bo nie jest tak spektakularny jak chociażby jeleń szlachetny, którego słychać z kilku kilometrów. Kolejna sprawa to żubry posiadają bardzo małe gałki oczne, oczęta i uszy. A to wszystko po to, żeby w tych puszczańskich ostępach, gdzie jest gęsto, gdzie sterczą różne konary, gałęzie, niekiedy inne przeszkody, po prostu sobie tych narządów nie pouszkadzać. I nawet jeżeli porównamy sylwetkę żubra z innymi zwierzętami, to zwrócicie uwagę, że jego oczy i uszy są relatywnie sporo mniejsze w stosunku do masy ciała, tak? Rogi. By się mogło wydawać, że to taki narząd przestarzały, nie wiadomo do czego, potrzebny, że one się tylko nimi biją. Nic podobnego. Te rogi u żubra pełnią również funkcję narządu dotykowego, ponieważ żubr, przemykając pomiędzy drzewami, krzewami, po prostu tymi rogami zaczepia i jest to dla niego również narząd czuciowy. Oczywiście u samców w okresie godowym te rogi stanowią również oręż. Samce się popisują, atakują drzewa, atakują konary, biją się między sobą, siłując się, ale nie robią sobie krzywdy. To jest raczej po to, żeby pokazać, kto tutaj jest silniejszy i kto w tym roku będzie miał prawo zostać tatą. I kiedy mamy okres godowy u żubrów, a jest to taką późnym latem, wczesną jesienią, to też należy uważać na te samce. Czasami może dochodzić do konfliktu takiego żubra na przykład z koniem pasącym się na pastwisku. Bo koń też jest duży i odważny i on się nie boi tego żubra, ale żubr jednak jest od niego silniejszy i bardziej zwinny, bo jest zwierzęciem nieudomowionym, wolno żyjącym, które polega tylko na sobie. A konie przez tysiące i setki lat były przez człowieka udomawiane i przez to są takie troszeczkę bardziej...
Mniej samodzielne.
Natomiast żubry się niczego nie boją. Myślę, że to też jest fakt, że my te żubry podziwiamy, bo samiec żubra naprawdę jest nieustraszony.
Czyli teraz tak popularne zdjęcia z żubrem w tle późną wiosną, może to być niebezpieczne i na przełomie lata i jesieni.
Ja wymieniłem te dwa okresy jako takie
szczególne
okresy. Aczkolwiek próba robienia sobie selfika z żubrem to nie jest dobry pomysł. Przede wszystkim dlatego, tak jak mówiłem, żubry sobie świetnie zdają sprawę, że są od nas większe i silniejsze. One są skryte w swoim życiu i raczej odchodzą od zbliżającego się człowieka, ale jeżeli ten człowiek będzie natarczywy albo gdzieś zaskoczy tego żubra z bliska, ten żubr może wtedy zaatakować. Ale oprócz tego, że jest to niewłaściwe zachowanie, o którym mówimy, to jest również to zachowanie niezgodne z prawem, ponieważ rozporządzenie o ochronie gatunkowej wyraźnie mówi, że żubra nie można niepokoić w miejscach jego przebywania, a takie natarczywe wykonywanie zdjęć, czy selfików, czy nawet podchodzenie, żeby sfotografować tego żubra, no jest działaniem na szkodę gatunku i powoduje to, że te zwierzęta się płoszą, a tego według prawa polskiego robić nie możemy. Jest to objęte sankcjami, jeżeli będzie ktoś bardzo niewłaściwie się zachowywał, no może się liczyć z tym, że może otrzymać nawet mandat karny.
Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej, w Białowieskim Parku Narodowym?
Na koniec 2022 roku po inwentaryzacji wyszło, że tych żubrów żyje ponad 820 po polskiej stronie. I to już nie mówimy w Puszczy Białowieskiej, tylko w rejonie Puszczy Białowieskiej, bo ponad 200 do 300 tych żubrów wychodzi ze zwartego kompleksu leśnego i spaceruje tam po różnych zagajnikach. W samym parku żyje około 150 żubrów. My też odpowiadamy jako pracownicy parku za opiekę nad tymi zwierzętami, głównie zdrowotną. Natomiast we współpracy z leśnikami też dokarmiamy te żubry, zapewniając im takie minimum, ażeby nie musiały głodne chodzić za mocno i szukać gdzieś po okolicy tego jedzenia i przez to też wchodzić w konflikty na przykład z rolnikami, to staramy się je przytrzymywać w takich miejscach do tego przeznaczonych, gdzie otrzymują od nas tak naprawdę paszę w postaci siana, która nie zawiera dużo energii. To nie ma na celu tłuczyć tych zwierząt, jak jest to wśród zwierząt hodowlanych, tylko powodować to, żeby one sobie mogły spokojnie przezimować, przeżyć i cieszyć się później wegetacją i nadchodzącą wiosną.
To są roślinożercy?
Tak, żubr jest takim stuprocentowym roślinożercą, ponieważ posiada bardzo rozbudowany przewód pokarmowy. My wszyscy wiemy, że mamy tylko jeden żołądek, tak? A żubr ma jak gdyby ten żołądek podzielony aż na 4 komory. Po to właśnie, żeby mógł spożywać dużo tej trawy, dużo roślinności zielonej, następnie ją zamienić na energię, która jest potrzebna do życia. Tak patrząc po naszemu, to wiemy dobrze o tym, że jak jemy kanapkę z szynką, to zjemy mniej. A jeżeli byśmy sam suchy chlebek jedli, to trzeba by było zjeść więcej, żeby się najeść. Także tego pokarmu roślinnego żubr może zjadać nawet 50-60 kg dziennie. I przez to, że on tak dużo je, to musi dużo chodzić i szukać tego pokarmu. Więc tutaj kolejna ciekawostka. Taki żubr śpi 2-3 godziny na dobę. A pozostałą część doby przeżuwacz przeznacza na poruszanie się, poszukiwanie pokarmu, zjadanie tego pokarmu, a też często możecie zobaczyć, jak żubry przeżuwają ten pokarm. Polega to na tym, że wychodząc z lasu je bardzo szybko trawę, tak się rozgląda, czy nic mu nie zagraża i schowa się w zagajniku, położy się na mostku, czyli tak pozycja, która też nam przypomina psa leżącego tak na mostku z uniesioną głową. Następnie ten pokarm powtórnie żuje i połyka. A wszystko po to, żeby jak najkrócej na pastwisku narażać się na przykład na atak drapieżników.
No to zanim odwiedzimy żubry na żywo, zaglądamy do nich online. Wystarczy wpisać w dowolnej przeglądarce żubry online. Najprawdopodobniej zobaczymy te białowieskie dzięki transmisji Lasów Państwowych.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
W naszym cyklu do czytania, do słuchania Kot Kameleon Joanny Wachowiak. Wypoczynek u babci Anieli na wsi nabiera kolorów. Natalię zachwyciły ostatnio kapelusze babci ukryte na strychu.
Co kryje strych? Najpierw usłyszała odgłosy kuchennej krzątaniny. Chwilę później poczuła smakowity zapach. Od razu poczuła się bardzo głodna. Wyskoczyła z łóżka, raz, dwa ubrała się i pomknęła do kuchni. Babcia mieszająca coś na patelni uśmiechnęła się na jej widok. Dzień dobry, przywitała się Natalia. Zerknęła na kuchenkę. O, jajecznica. Pamiętałaś, że lubię? Odsunęła krzesło i rozejrzała się po kuchni. Nie ma tu blekota? Blekot? Jest chyba w bibliotece. Natalia myślała, że się przesłyszała. Jak to w bibliotece? Babcia roześmiała się, widząc jej osłupiałą minę. To znaczy w salonie. Dziadek nazywał go biblioteką, bo jest w nim mnóstwo książek. Stoją na półkach od podłogi po sufit. Natalia parsknęła śmiechem. A ja myślałam... Oczami wyobraźni widziała już kota w okularach na pyszczku, raz po raz przewracającego kartki poślinioną łapką. Ciekawe, czym by się zaczytywał? Pewnie kotem w butach. Natalia oblizała się, widząc, że babcia nakłada dwie porcje żółciutkiego dania. Miała nadzieję, że babcina jajecznica będzie smakowała tak, jak pachniała. Pójdziemy dziś na strych? Zapytała, gdy tylko przełknęła pierwszy kęs przysmaku. Nie mogła się doczekać, kiedy znów tam się znajdzie. Pójdziemy, pójdziemy, kiwnęła głową babcia. Trzeba poukładać kapelusze w pudłach, pomożesz mi? Natalia zgodziła się ochoczo i majtnęła nogami pod stołem, aż zatrzeszczało stare krzesło, na którym siedziała. To się dobrze składa, akurat jak skończymy, będzie pora na niespodziankę. Natalia natychmiast podniosła oczy znad talerza. Bo wiesz, poprosiłam pana Wojtka, żeby przewiózł nas bryczką i oprowadził po stadninie. Zobaczysz konie, może pojeździsz na kucu? I poznasz Frytkę, moją ulubioną klacz. Lada chwila będzie miałaś rybaka. To jak, chciałabyś? Natalia przełknęła szybko kęs jajecznicy. Pewnie, że tak. To kiedy wyruszamy? Pan Wojtek przyjedzie o 13:00. Poza tym wybieramy się na strych, pamiętasz? No to chodźmy od razu. Natalia wstała od stołu. Poczekaj, przytrzymała ją babcia. A jajecznica? A tak, zupełnie zapomniałam. Raz, dwa dokończyła jedzenie i wreszcie mogła wspiąć się po skrzypiących schodach. Babcia pchnęła drzwi. Jasne poranne słońce wpadające przez okienko rozświetlało strych. Na kartonach i skrzyniach leżały pozostawione w nieładzie kapelusze. Ojej, jak tu kolorowo! Zachwyciła się Natalia. Te kapelusze wyglądają jak kwiaty na łące. Zaczęła zbierać jeden po drugim i podawać babci, a ona wkładała każdy do odpowiedniego, dużego pudła i zakrywała je wieczkiem. Jeszcze czerwony. Schyliła się po kolejny kapelusz. I żółty. O, a tam jeszcze widzę... Przerwało jej głośne miauknięcie dobiegające z innej części strychu. Natalia obejrzała się i dostrzegła blekota siedzącego na jednym z kartonów. Dziwne, pomyślała. Wcale nie słyszałam dzwoneczka. Kot pojawił się nie wiadomo skąd. Zupełnie jakby wyrósł spod ziemi. Kici, kici. Przykucnęła i wyciągnęła rękę w jego stronę. Ale kot w ogóle nie zwrócił na nią uwagi. Trudno, wzruszyła ramionami. A co jest w tych kartonach? Wskazała ręką jeden. pamiątki, które przywołują wspomnienia i zdjęcia, mnóstwo zdjęć, które powinnam powkładać do albumów, ale jakoś nie mam kiedy do tego się zabrać. Blackot znów miauknął, tym razem jeszcze głośniej. A co jest w tamtym pudle? Dziewczynka wskazała karton, na którym siedziało kocisko. Blackot zupełnie jakby rozumiał, o czym mowa. W tej samej chwili z niego zeskoczył. W tym... Babcia podeszła do kartonu i przykucnęła przy nim. Tutaj są wyjątkowe rzeczy. Szkolne świadectwa twojej mamy i jej pierwsze zeszyty. Sukieneczka w grochy, którą nosiła jako mała dziewczynka. Jej ukochany miś, tak stary, że gdy się go dotknie, to sypią się trociny. Pogięta, nakręcana myszka z popsutą sprężyną. O, i obrazki, które kiedyś malowała. Teraz na malowanie nie ma wcale czasu, ciągle siedzi w tej swojej aptece. Zdecydowanie za dużo pracuje. Może chcesz obejrzeć jej stare malunki? Spytała babcia i podniosła plik kartek. W tej samej chwili z pomiędzy trzymanych stron coś się wysunęło i z brzękiem upadło na podłogę. A to skąd się tu wzięło? Babcia podniosła kolorowy przedmiot. Wyglądał trochę jak nieforemny talerzyk, zrobiony z połączonych kawałków szkła różnej wielkości. Ha, coś takiego. Co to jest? To kawałek witrażowej lampy. Że też się uchował? Babcia pokręciła głową w zdumieniu. Piękna to była lampa, zrobiona z różnokolorowych kawałków szkła. Twoja mama ją uwielbiała. Mówiła, że jest magiczna. Dawała piękne światło, z barwnymi refleksami, ale stłukła się niestety. Nie wiedziałam, że ktoś zachował jej fragment. Babcia nagle przechyliła głowę i znieruchomiała, jakby czegoś nasłuchiwała. Odłożyła szkiełko, wstała i podeszła do okna. Zaczęło padać. No tak mi się właśnie zdawało, że słyszę odgłos deszczu. O nie, jęknęła Natalia. Co z moją niespodzianką? Odbiegła do okna. Ale pada tylko trochę, właściwie ledwo kapie. Mnie to nic nie przeszkadza. Poczekamy i zobaczymy, co będzie z tego małego kapania. I na widok miny Natalii babcia dodała. Poza tym ślimaki, które z rana upiekłam, ostygły już. I na pewno nadają się do jedzenia.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w Bajkowych Tropach dziś. Do usłyszenia.